Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy Was, drudzy, w drugim dniu rekolekcji. Jak widzicie, zmieniliśmy trochę strukturę i porządek, do którego przyzwyczailiście się, czyli że tradycyjnie homilia w ramach mszy świętej, ale to wszystko ma swój cel, ponieważ chcemy troszkę jakby rozszerzyć spektrum głoszenia, nie tylko poprzez słowo kapłana, ale poprzez świadectwo i pantomimę i pewne znaki, obrazy, które mam nadzieję staną się dla Was czytelne, tak żeby nie rozbijać za bardzo Eucharystii, która ma być zwartą całością. Po prostu przesuwamy nauczanie po mszy świętej i tak też będzie to podczas tych rekolekcji. Serdecznie Was zapraszamy do modlitwy i wspólnego udziału, do wsłuchiwania i wpatrywania się w to wszystko, co stanie się dla nas, miejmy nadzieję, tym czytelnym znakiem Bożej prawdy, którą łatwiej potem będzie jakoś przyswoić do swojego życia. Rozpoczniemy od pieśni. Mam nadzieję, że uda się wyświetlać. Pieśni piękne, takie medytacyjne. Jeżeli uda Wam się włączać, uczyć tych pieśni, no to będziemy bardzo szczęśliwi. Przypomnienie. W dniu wczorajszym mówiliśmy o wielkiej miłości Boga, która pochyla się nad człowiekiem słabym, ślepym, zabłoconym jego własnym grzechem po to, by go ratować, uzdrawiać, by człowiek mógł przejrzeć, by mógł normalnie żyć. Chcieliśmy się zachwycić tym Bogiem, który w pewnym sensie zrezygnował z piedestału swojej boskości, by być jednym z nas i tak bardzo blisko budować z nami komunię miłości. Dziś, drodzy, musimy się zmierzyć z trudniejszym problemem, ale trzeba się z tym zmierzyć, bo on dotyczy każdego z nas, ludzi i wszystkich pokoleń ludzkich od momentu grzechu pierworodnego. No właśnie temat grzechu. My wszyscy grzeszymy, to nie miejmy żadnych złudzeń. Święty Jan mówi, ktokolwiek twierdziłby, że jest bez grzechu, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Więc żeby się nikt nie łudził, że jesteśmy tacy idealni, popełniamy grzechy myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Znacie to, to są potężne jakby cztery worki bez dna, do których każdego dnia dosypujemy kolejną liczbę grzechów. I ten balast tych grzechów jest ogromny, ale no właśnie, jest pewna dynamika kuszenia, dynamika wciągania w nas w ten grzech, w to zło i warto dzisiaj nie tylko uświadomić sobie, bo to jest jakby oczywiste, jestem grzesznikiem, ale też zobaczyć skutki tego zła, co tak naprawdę się dzieje, kiedy my w tę logikę złego ducha wchodzimy. No i trochę zobaczyć, zauważyć też sposoby kuszenia, tak żeby poznać metodę i broń złego ducha, którą on się posługuje. Dla lepszego zobrazowania tego, o czym mówię, posłużymy się tutaj pewnym znakiem. Jak widzicie na tej pięknej kolumnie, stoi zwykła świeca, ale ona dzisiaj ma nam symbolizować człowieka, każdego z nas. I oto Pan Bóg z miłości swojej powołuje człowieka do istnienia. Tchnienie życia Pan daje i człowiek zaczyna płonąć. Ten ogień jest w tym wypadku znakiem tego, że my żyjemy, że funkcjonujemy. Świeca o tyle ma sens, o ile świeci, tak? Wtedy spełnia jakby swoją funkcję i swoją misję. Ja też jako człowiek tylko wtedy mam swój sens bytności na tym świecie, o ile żyję i spełniam swoją misję, tę, którą Pan Bóg mi zlecił. Zły duch jest bardzo niezadowolony z takiego stanu rzeczy. I on próbuje to, co święte, zgasić, zdeptać, unicestwić. Taka jest jego główne przesłanie, jedna idea. Mam tu taki piękny słoik, zwykły słoik wekowy. O, już wiecie, co się za chwilę stanie z tym ogniem. No to będziemy właśnie mieli unaocznione skutki grzechu. Zauważcie, że na początku wydaje się, że nic się nie zmieniło. Dalej świeci, dalej jest ogień, dalej wydaje się to fajne i przyjazne. Właściwie nic nie zostało zamazane, klosz jest przeźroczysty, a więc ta świeca i ten ogień ma kontakt z rzeczywistością zewnętrzną. Ale w miarę postępowania w złu grzechu ten klosz się zaciska, zaczyna brakować tlenu. Powiedzielibyśmy, że nam zaczyna brakować łaski Bożej. Jeżeli zaczyna brakować łaski Bożej, to po prostu dusimy się i umieramy. Można być żywym trupem. Też taki obraz właśnie będzie dobry na to, co tutaj przedstawiamy. To jest główne przesłanie zła i nieprawości. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Boże Słowo. I zły duch właśnie do tego nas prowadzi. Działa pod pozorem dobra, to o tym będziemy jeszcze mówić, po to byśmy się dali nabrać, byśmy weszli w tę jego logikę. I on nakłada na nas te różne klosze, które mają nas odciąć od źródła Bożej miłości, od źródła Bożej łaski, tak, by zgasić w nas wszystko to, co święte, co tli się życiem, by to unicestwić, by to zdeptać. I taki jest skutek zła. Niech ta świeca zgaszona pod tym kloszem sobie tutaj ładnie stoi przez całe nabożeństwo, po to, byśmy unaocznili i zapamiętali ten obraz, skutki grzechu, skutki zła.
miłości jest. On przyszedł po to, by ci pomóc. Więcej już nie zbłądził, by znalazł drogę w życiu Ty. On przyszedł po to, by Ci pomóc z upadku Twego wyjść. Byś nigdy więcej już nie zbłądził,
pieśń też troszkę odzwierciedla to, o czym mówimy. Mrok ogarnął całą ziemię. Ogarnia go o tyle, o ile dajemy w sobie zgasić ten ogień życia, o ile odcinamy się od źródła Bożej łaski. Ale jest nadzieja, jest perspektywa. On przyszedł po to, by ci pomóc. I my, chrześcijanie, nie możemy o tym zapomnieć. Niezależnie od tego, w jakim dole znajdziemy się, w jakiej ciemności, jest możliwość powrotu i nawrócenia Jezus Chrystus. Posłuchajcie teraz świadectwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Mariusz. Mieszkam na co dzień w Warszawie. Bardziej na Żoliborzu niż na Brudnie, więc nie jest źle. Jak tak dalej pójdzie, to w sierpniu tego roku skończę 42 lata. Pierwszy raz wypowiedziałem publicznie 42 lata, więc już jestem gotowy na moje urodziny, ale nie o tym. Mam żonę i 8-miesięczną córeczkę, które pewnie śpią o tej godzinie jeszcze, mam nadzieję. Jak tak myślałem o dzisiejszym dniu, który przeżywamy pod kątem tajemnicy naszego grzechu, który nas oddziela od Boga, od Jego miłości, to i zrobiłem wgląd w siebie, w swoją duszę i w swoje życie, to uświadomiłem sobie, że ciągle i wciąż tak naprawdę popełniam jeden grzech. Ten grzech nazywa się grzechem zaniedbania. Prawda? Modlimy się kiedy mówimy, wypowiadamy słowa, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Tak mi się wydaje, że często skupiamy się na myślach, mowach i uczynkach. A ja sobie uświadomiłem, że ze wszystkich worów ten jest właśnie najbardziej pękaty. Wór grzechu zaniedbania. Mam poczucie, że Bóg obdarzył mnie wieloma łaskami, wieloma talentami. Naprawdę. I tak było. Czułem się zawsze taki wyjątkowy, tak powiem wprost. Czułem się wyjątkowy. Dobrze mi szło. Miałem łatwość robienia tego, co chciałem robić. Muzyka, proszę bardzo. Pisanie, proszę bardzo. Nawiązywanie znajomości, nie ma problemu. Żadnego. I być może ta łatwość mnie gdzieś tam zaczęła gubić. Od takiej łatwości bardzo łatwo do pychy. Dlatego, że to ja. Że to jest moja zasługa. I jakkolwiek moje życie to nie jest historia dramatycznych upadków i spektakularnych nałogów, to jednak jak w życiu każdego, ciemne strony były i są. Mogę powiedzieć wprost i publicznie przyznać się, że zmarnowałem w swoim życiu mnóstwo czasu na bzdury, na pierdoły. Mimo, że od 20 lat nie oglądam telewizji, zmarnowałem mnóstwo czasu. Jest coś takiego jak internet na przykład, i inne wynalazki, które też są złodziejami czasu. I mam poczucie, że właśnie ten grzech zaniedbania to jest moja specjalność. grzech zaniedbywania swoich talentów, swoich obowiązków, czego jeszcze? Swoich relacji, relacji z bliskimi. To jest właśnie moja specjalność. W tym, mogę powiedzieć, jestem mistrzem świata. Nie wiem, na ile czujecie odniesienie do swojego życia. Myślę, że wiele osób gdzieś tak uczciwie może wejrzeć i powiedzieć sobie, że rzeczywiście ma tak samo. Nie czuję się w tej kwestii absolutnie wyjątkowy. W kwestii zaniedbywania. I z tego zaniedbywania miałem kiedyś taki okres, kiedy zawaliło mi się niemal wszystko. Nagle stałem się bankrutem i finansowym, i emocjonalnym, i duchowym. Miałem takie poczucie, że moje życie się po prostu skończyło. Że nic dobrego, na czym polega takie przekonanie? Na tym właśnie, że miałem taką myśl, że w moim życiu już się nic dobrego nie wydarzy. Na szczęście wtedy dopadła mnie bezsenność. Bezsenność moja polegała na tym, że kładłem się i zasypiałem bez problemu, ale mniej więcej po półtorej godziny wybudzałem się i już nie mogłem spać. W związku z tym zacząłem sobie wychodzić z domu i spacerować wzdłuż Wisły, bo akurat mieszkałem na Powiślu. A że na Powiślu jest, dokładnie na Solcu jest Kościół Świętej Trójcy, więc okazało się, że o 6 rano jest pierwsza msza. Więc zacząłem zachodzić na 6 rano. Możecie sobie wyobrazić, wy stali bywalcy porannej mszy, kiedy się wszyscy, umówmy się, wszyscy na 7 rano, na takie godziny, to się wszyscy znają, przynajmniej z widzenia. Że pojawia się nagle nowy gość z lekkim obłędem w oczach. Jak się jest niewyspanym od tylu dni, od tylu tygodni, to naprawdę wygląda się jak zombie. I przychodzi jednego dnia, drugiego, trzeciego i następnego. Z tej bezsenności wzięła się moja miłość do Eucharystii. Nie tylko porannej. Zacząłem po prostu regularnie uczestniczyć codziennie we mszy świętej. I to była moja droga. To była moja droga wyjścia z mojego zamknięcia. Zamknięcia się w sobie, skoncentrowania na swoich problemach, na swoich troskach. Bo było tak, że owszem, wierzyłem w Boga. Zawsze wierzyłem w Boga, ale nie wierzyłem Bogu. Tak naprawdę ufałem sobie bardziej niż Jemu. Wszystkie moje pomysły zaczynały się od ja. Co ja? Tak to jest właśnie w świecie egocentryków. I przyszedł taki moment, kiedy na jednej z modlitw powiedziałem: Panie Boże, ja już mam dość. Ja już mam dość siebie. Mam dość już swoich pomysłów na życie. One wszystkie są do bani. Ja teraz nie chcę sobie radzić sam. I to była właśnie, tak zaczęła się moja droga błogosławionej bezradności. Bo chciałem wam powiedzieć, że ja wcale nie chcę sobie świetnie radzić w życiu. Mam na myśli to, że wcale nie chcę sobie radzić sam. Postanowiłem być bezradny bez Boga. Chcę sobie radzić w życiu wyłącznie przez szukanie pomocy Boga. To On jest źródłem najlepszych pomysłów i to On jest pomysłodawcą planu mojego życia, najlepszego planu. To On jest dla mnie, takie mam poczucie teraz, On przygotował dla mnie drogę na szczyt. Bo mam poczucie, że każdy człowiek dostał swoją drogę na szczyt. I ja teraz chcę podążać własną drogą na szczyt. To, że w tej drodze spotykam fantastycznych ludzi i nasze drogi krzyżują się, to tylko chwała Panu. Bardzo się cieszę, że tak właśnie wyglądało moje życie i tak wygląda moje życie. Często pytają się mnie ludzie, co słychać? Odpowiadam, w porządku, prowadzę ekscytująco nudne życie. I takiego ekscytująco nudnego życia każdemu z was dzisiaj życzę. Chwała Panu.
Teraz, drodzy, chcemy pokazać wam pantomimę. Pantomima, jak wiecie, to taki obraz i mowa bez słów. Poprzez grę aktorską, poprzez mimikę, gesty, przekazujemy pewne treści. Będą to treści dotyczące, no właśnie, wiary, życia, tego, co dzieje się z człowiekiem, jak Pan Bóg w to nasze życie wchodzi. Chciałbym, żebyście to wszystko wyraźnie tutaj zobaczyli, bo mam nadzieję, że ta pantomima będzie dla was czytelna. Pantomima nosi tytuł Marionetki. Marionetka, wiecie, co to jest? Taka laleczka uwiązana, sterowana przez sznurki. To nic więcej nie zdradzę. Dalej patrzcie i próbujcie czytać sami. Ha ha ha! No i trzeba sobie, drodzy, postawić pytanie, czy ja czasami taką marionetką nie jestem. Bo dałem się zmanipulować, dałem się obwiązać, dałem się wymanewrować. I może i w moim życiu nie jeden raz taki głuchy śmiech złego ducha się rozlegał. Z tego, że tak łatwo dałem się nabrać, że jestem głupi, naiwny, że po raz kolejny dałem się sterować. Marionetka, laleczka na uwięzi. Czy chcesz być wolny? Czy chcesz żyć w świetle? Czy chcesz być człowiekiem zniewolonym? To pytanie, z którym każdy z nas każdego dnia powinien się zawsze zmierzyć. Posłuchajcie teraz fragmentu Ewangelii, znanego, takiego na wskroś wielkopostnego, który będzie mówił o tym, jakie metody złego ducha się dzieją w naszym życiu. Jak on próbuje właśnie wmanewrować i obwiązać. Posłuchajcie tego fragmentu, bo on w jakiś sposób będzie dla nas przestrogą, ale też i światłem, co zrobić, by być człowiekiem wolnym. Jest to fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz, oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Usiądźcie. Wydaje się to może dziwne, że nawet Jezus Chrystus dał się wodzić na pokuszenie. A jednak, po co On poszedł na tę pustynię? No można powiedzieć, to był częsty zwyczaj Pana, bo tam w oderwaniu od zgiełku świata poprzez post i modlitwę budował komunię ze swoim umiłowanym Ojcem. Tylko w oderwaniu od zgiełku świata, w wyciszeniu można tę komunię zbudować, zostawić na chwilę przestrzeń życia, tego tumultu, hałasu, by wyjść gdzieś, znaleźć taką przestrzeń, aby ta komunia się dokonywała. Ale jak widzimy, pustynia jest też miejscem kuszenia, gdzie też jakby odkrywają się wszystkie karty życia, ale też metody i sposoby działania złego ducha. Bo Jezus wiedział, że ta pustynia to nie jest tylko sielanka przebywania z Ojcem, ale to jest czas walki, To jest czas trudnego postu. Też przez to Pan chce nas czegoś nauczyć i pokazać, że skoro On przeszedł taką drogą, to wszyscy podobną drogą pójść musimy. I nawet jak nam się nie chce, to i tak będziemy tą drogą chodzili. 40 dni i nocy, cóż to za post? Tylko Bóg może sobie na coś takiego pozwolić. Wyniszczający organizm, bez kropli wody i chleba. Nikt z nas nie byłby w stanie przeżyć takiego postu. Ale On, Bóg, może to zrobić, pokazując nam też, że trzeba podejmować tego typu trud w swoim życiu, bo to jest swoistego rodzaju broń, którą On nam daje i przypomina jako skuteczną w walce ze złym duchem. Nawiążę do innego fragmentu i wydarzenia, kiedy Jezus rozsyłał po dwóch swoich apostołów, dając im wcześniej moc, by szli i tą Jego mocą uwalniali ludzi od złych duchów, a potem przychodzili i składali sprawozdanie, że kiedy dwóch przyszło, powiedzieli: no Panie, nie wiemy co się dzieje, ale to jakiś wyjątkowy przypadek, bo ta Twoja moc okazała się tu nieskuteczna. Wcale ten zły duch nie chciał wejść. I Chrystus tak trochę zasmucił się nad tymi ludźmi, ale potem oczywiście uwolnił człowieka i oni tacy pełni zdumienia patrzą, jak to się dzieje, że on może, oni nie. A Jezus mówi, bo tego typu duchy wyrzuca się tylko postem i modlitwą. Pamiętacie ten fragment? Są pewnego rodzaju obwiązania, zniewolenia. Jest pewnego rodzaju błoto, którego nie usuniesz inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Warto teraz pomyśleć o tych wszystkich naszych zniewoleniach, które czasami, wiecie, jak ta kula u nogi, ciągną się za nami, a my tak w tym naszym życiu, no, już zaakceptowaliśmy to na przykład. Może nawet się z tego spowiadamy, po czym szybko wracamy do tych samych grzesznych przyzwyczajeń. To są właśnie te momenty, te przestrzenie, gdzie Jezus mówi: możesz postem i modlitwą. Post to rezygnacja z czegoś, z czego mogę zrezygnować i nie muszę się tego trzymać. Nie chodzi tylko o jedzenie, czy nie musi tylko chodzić o jedzenie. Rezygnacja z czegoś na przykład, co lubię, co jest jakąś moją, w dobrym tego słowa znaczeniu, namiętnością, przyzwyczajeniem. Z taką intencją, że to właśnie w tej konkretnej sprawie ja z tego rezygnuję. Post może być czymś twórczym, co podejmuję, a czego unikałem, bo mi się nie chciało, bo nie lubię tego robić, ale potrzeba to robić, więc będę to systematycznie robił. No, wiele możliwości jest tego postu, bardzo wiele. Trzeba myśleć i dumać i wykorzystać broń Jezusa. No, modlitwa to oczywiście fundament, który powinien towarzyszyć, jakby konstytuować nasze życie, naszą codzienność. Ileż tych form różnych, sposobów na budowanie komunii z Bogiem. Bo modlitwa to budowanie bliskości z tym, który staje się mocą w walce ze złym duchem. Jeżeli zabraknie mi postu i modlitwy, będę marionetką. Będę człowiekiem zniewolonym, będę człowiekiem obwiązanym, jeżeli zabraknie postu i modlitwy. I to jest pierwsza nauka, którą musimy przyjąć właśnie z tego fragmentu, z tego wydarzenia, które zadziało się w życiu Jezusa Chrystusa. Potrzeba znajdywać taką przestrzeń pustyni, gdzie ja podejmuję modlitwę i post, gdzie jakby programowo trochę odchodzę na bok od zgiełku tego świata, który jest strasznie otępiający. No i widzimy dalej te trzy przestrzenie kuszenia, trzy sposoby, poprzez które zły duch próbuje wchodzić w życie Jezusa, a potem w życie każdego z nas. No właśnie, że On Zły duch jest niesamowicie inteligentny, inteligentniejszy od nas i on jakby szuka dziury w całym, szuka przestrzeni, o którą mógłby się zahaczyć w naszym życiu. I skoro łaska bazuje na naturze, to grzech i zło też chce się oprzeć na naszej ludzkiej naturze. I skoro w tym wypadku ta natura została osłabiona przez ten post, w jakiś sposób wyniszczona, to on wychodzi z całkiem sensowną, logiczną i wydawać by się mogło dobrą propozycją. No już przestań się zabijać. Masz taką moc, przecież ponoć jesteś Panem Bogiem. Jaki problem, żeby dmuchnąć w tego kamyczka, żeby stał się pięknym, pachnącym, chrupiącym bochenkiem chleba. Czujecie ten zapach i ten smak świeżutkiego chleba prosto z piekarni? Jakżeż od razu czułki smakowe, kubki się pobudzają i ślinka cieknie. Zauważcie, że zły duch nie proponuje, obiektywnie rzecz biorąc, nic złego. I to jest jeden ze sposobów, to jest jego pedagogia, że zły duch działa pod pozorem dobra. Zawsze. Nie podaje zła wprost na dłoni, bo każdy z nas by od niego uciekł, ponieważ ono jest przerażającą ciemnością, nieprawością. Chlebek, ja ci pięknie opakuję tak, żebyś się nie zorientował, że coś nie gra. No, weź ten chlebek, zrób chlebek, walcz o chlebek, zapomnij o wszystkim. Niech chlebek się stanie priorytetem twojego życia. Niech zaspokajanie twoich potrzeb, naturalnych, potrzebnych, stanie się priorytetem, fundamentem twojego postępowania. Pan Bóg zaczeka, później ty musisz walczyć o byt. Walcz o chlebek, żeby ci go nigdy nie zabrakło. Ulegacie takiemu kuszeniu? Ileż razy w konfesjonale słyszę. Przecież ja nie mam czasu się modlić. Ja nie mam czasu iść na mszę świętą. Dlaczego? No bo muszę pracować na chleb. Pan Bóg mi chlebka z nieba nie będzie posyłał. I już. Jest wytłumaczenie? Sensowne, logiczne? No tak. Każdy musi walczyć o chleb. To jest właśnie ta pokusa. To jest właśnie ta przestrzeń, której my wszyscy ulegamy. Po dziś dzień ta sama pedagogia złego ducha nie zmienia się przez wieki. Co gorsze, nasza naiwność i głupota też nie. A szkoda. No ale tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Chodzi o to, żeby chleb stał się czymś nadrzędnym, by wyparł miejsce Pana Boga. Chodzi o to, byś żył po to, aby jeść, a nie jadł po to, aby żyć. A to jest różnica, prawda? Żyję po to, aby jeść, czy jem po to, aby żyć? Bardzo tu jest już taka śliska granica, którą niestety w tę złą stronę lubimy przekraczać. Nie samym chlebem żyje człowiek, mówi Jezus. Nie samym chlebem żyjesz. Nie sam chleb cię konstytuuje. Są inne ważne sprawy, o których nie wolno zapominać. Po to, żebyś nie był marionetką, żebyś nie był jak ta zgaszona świeca. Kolejne kuszenie dotyczy bogactw tego świata. Można powiedzieć, co złego w bogactwach świata. Przecież świat został uczyniony dla mnie i dla ciebie. To Pan Bóg ten świat tak ulepił jako gniazdo, w którym potem postawił człowieka i mówi, masz, to jest twoje. Korzystaj, używaj, czyń sobie ziemię poddaną. Co złego w bogactwach świata? Nic, ponieważ są dziełem Pana Boga. Ale zły duch próbuje je zawłaszczyć dla siebie po to, by wykorzystać to jako broń przeciwko nam. I tak nam to bogactwo odmaluje, tak nam go przedstawi, że ja jako człowiek zaczynam być pazerny i chciwy i chciałbym to na wyłączność dla siebie. Co więcej, nawet często kosztem innych. I tu się zaczyna znowu nieporządek. Jak on łatwo obraca znaczenia, ten zły duch, jakim on jest mistrzem i tylko nam tymi błyskotkami, wiecie, poświeci tak nas tutaj wewnętrznie podbuzuje troszeczkę i już my chłoniemy, my pragniemy, my tęsknimy, my chcemy podnosić standard życia, my chcemy co chwilę coś nowego mieć, jakieś nowe gadżety, a jak nie mamy, to nas ściska, złość nas bierze, szlak nas trafia. On to ma, ja tego nie mam. Ileż z tego się bierze zamieszania, bo nie potrafimy dobrze, z pewnym dystansem zdrowym, korzystać z dóbr tego świata. A on mówi, no tylko taki mały pokłonik. No możesz przychodzić do kościółka, nie mam nic przeciwko temu, ale mnie taki, wiesz, pokłonik malutki oddaj. Wszystko będzie twoje. Wszystko będzie twoje. Twoje, nikogo innego. Będziesz miał to na wyłączność. No i jak z tą pokusą działa w waszym życiu? Ulegacie jej? Czy w tym temacie nie jesteście marionetkami? Panu Bogu pokłon będziesz oddawał. Jemu samemu służyć będziesz. Tylko dobra relacja z Panem Bogiem w pozycji uniżenia pozwala nabierać właściwego dystansu do świata materii, do rzeczywistości, by nie dać się wmanewrować, by to, co ma mi służyć życiu, w końcu mnie nie przywaliło i nie zabiło. Tylko wtedy jest szansa. Materia jest własnością Pana Boga. Pieniądze, bogactwo tego świata są własnością Pana Boga. Nie mogę ich mieć na wyłączność. Zresztą dobrze wiecie, że nic na tamten świat nie zabierzemy. A im więcej tego mamy, tym trudniej się z tym potem rozstać. No właśnie, pokusa bogactwa. Idziemy do tej trzeciej. Ona wydaje się być taka najbardziej wysublimowana, taka i bezczelna zarazem. Bo zły duch posuwa się do tego, by nawet kusić Słowem Bożym. Doskonale zastosowuje zły duch Słowo Boże do swojej własnej ideologii. Czyli to Boże Słowo naciąga, nie szuka sensu, istoty, ale jakby najpierw ma pewną ideologię i próbuje poprzez fragmenty, cytaty uwiarygodnić swoje przesłanie. To na bazie tego i takiej pokusy dokonywały się wszystkie odejścia, schizmy, wszelkie błądzenie, teologiczne błędy przez całą historię dziejów ludzkich. Zła interpretacja, najpierw jakieś wpysze w swoim zadufaniu, wymyślanie historii, a potem jakby uwiarygodnianie tego Bożym Słowem. No i on mówi, zrób jakiś numerek, Panie Jezu, przecież tak jest napisane, skocz z balkonu tego chóru albo wyżej, z wieży kościoła. Jaki to byłby numer? Ile by tu stacji telewizyjnych było? Jakie brawa byś dostał, prawda? Jakbyś pofruwał nam nad głowami z dwójką aniołów, tak? Możesz to zrobić, nie możesz? No przecież jesteś Bogiem. A przecież co więcej, jest to napisane. Czyli Słowo Boże nie może kłamać. Uczyń cud, zabaw nas trochę. Potrzebujemy rozrywki, jesteśmy bardzo spięci. Potrzebujemy właśnie mieć chwilę zapomnienia. Ty to możesz nam zapewnić. Mówiło się w starożytności chleba i igrzysk, tak? Dać zabawę i chlebka ludziom, to nie będą podskakiwać. To będzie można zrobić z nimi wszystko, byle tylko to mieli. No i to jest też tutaj tego typu pokusa. Pokazuje nam, że zły duch właśnie w ten sposób posługuje się tymi sposobami, by mieć nas pod kontrolą i na uwięzi. Jak temu przeciwdziałać? No, trzeba na poważnie traktować Boże Słowo. Nie ma innej rady. Trzeba się w nie wgryzać, wnikać. Trzeba je medytować, studiować, wsłuchiwać się. To jest jedyna szansa, że ja to Słowo Boże będę znał, przyswajał do swojego życia i według tego Słowa Bożego postępował. Wtedy nie dam się nabrać, nie dam się zmanipulować. Wtedy będę zwycięzcą, ze względu na to, że to Słowo Boże będzie mnie przemieniać. Można by tu jeszcze dużo mówić, drodzy, na ten temat. Ale jesteście inteligentni, Pan Bóg dał wam rozum, sumienie. Chciejcie o tych sprawach pomyśleć dzisiaj. Jutro podejmiemy jakby ten temat, by kontynuować, by pokazywać, jaką perspektywę daje Pan mnie słabemu, obwiązanemu, zgaszonemu, często zniewolonemu człowiekowi. Teraz na koniec chciałbym się jeszcze modlić ze wspólnotą moich przyjaciół. Taką modlitwą spontaniczną, taką modlitwą, którą obejmiemy i siebie, i nasze sprawy, no i wasze też przy okazji. Powstańcie i włączajcie się w tę modlitwę poprzez powtarzanie słów: prosimy Ciebie, Panie. Oto byś Ty każdego dnia stawał się dla mnie światłem i wyzwoleniem. Proszę Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, o pokój na świecie, pokój w Europie, pokój w naszej ojczyźnie. Proszę Cię, Panie.
O wrażliwość i otwarte oczy na te wszystkie okazje, aby już więcej nie zaniedbywać sposobności do zrobienia czegoś dobrego. Proszę Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie, abyś dał nam tę łaskę, byśmy widzieli, że Ty troszczysz się o nas i jesteś źródłem dla nas wszelkiego dobra. Proszę Cię, Panie.
O życie dla nienarodzonych dzieci. Proszę Cię, Panie.
O owoce tych rekolekcji dla wszystkich w nich uczestniczących. Proszę Cię, Panie.
O siłę, moc do przeciwstawiania się wszelkim pokusom. Proszę Cię, Panie.
O miłość i jedność w naszych rodzinach. Prosimy Cię, Panie.
Abym był coraz lepszym mężem, ojcem i dobrym człowiekiem dla każdego, którego stawiasz na mojej drodze. Proszę Cię, Panie.
Bądź Panem naszego czasu, abyśmy wykorzystywali go w sposób taki, jaki jest najlepszy dla nas i dla Ciebie. Proszę Cię, Panie.
Abym umiał odróżnić dobro od zła. Proszę Cię, Panie.
Abym potrafiła zaufać Ci do końca. Proszę Cię, Panie.
Odwagę do prawdziwego stawania przed Tobą na modlitwie. Odwagę do wykorzystania narzędzia postu w walce ze złym duchem. Proszę Cię, Panie. I w chwili ciszy chciejcie prosić Boga w swoich własnych sprawach. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. I do tego, który jest naszym miłującym Ojcem, który przez swojego Syna chce nas wyzwalać, umacniać, stawać się światłem, wspólnie wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Jeszcze na minutkę usiądźcie. No już kończymy to nabożeństwo dzisiejsze, spotkanie. Mamy nadzieję, że macie plany codziennie tak samo, że jutro się tutaj pojawicie, że będziecie też korzystać w tych dniach z sakramentu pojednania, który jest tą właśnie przestrzenią wyzwolenia, tą przestrzenią, gdzie możemy dotykać Bożego miłosierdzia, które nas obmywa, uwalnia, odcina te wszystkie więzy, zdejmuje wszystkie klosze, zapala nas nowym ogniem miłości. Jutro jeszcze o tym będziemy więcej mówić. Wiem, że niektórzy już mają jakieś zajęcia, prace, sprawy, rozumiemy to, ale cieszymy się z tych, którzy trwają do końca. I jeżeli byliby jeszcze jacyś chętni, którzy w jakiś sposób chcieliby w temat podrążyć, porozmawiać, to tutaj Romek z Jasią są cały czas. I oni chętnie bardzo by się jeszcze z wami pospotykali, ale już nie w kościele, tylko powiedzmy w salce. Na każdych rekolekcjach proponujemy tego typu spotkania i zawsze jakaś tam grupa się zbiera ludzi, którzy, nie wiem, może coś się zrodziło w kimś, może ma jeszcze jakieś pytania, może chciałby jeszcze po prostu chwilę posłuchać, może czymś się podzielić, bo tak w takich warunkach nie ma możliwości w temacie rekolekcji, który właśnie teraz przeżywamy. My więc teraz będziemy śpiewać pieśń, ona już zakończy to nabożeństwo, a jeżeli byliby tacy chętni i taka grupa, no to Romek z Jasią tutaj sympatyczni, kochani, czekają, by się z wami jeszcze chwilę pospotykać. Jasna ta propozycja? No to dobra. Cieszymy się, że jesteście i liczymy na dalsze spotkania. Szczęść Boże.
Zbawienie.